Gaulajzes? Gaulajzes? Kto to pali gaulajzes?
Chłopcy, już czas, już czas, bo sól zatopi tu nos.
Dobry wieczór Państwu, po raz następny witamy w półliterackim i niekulturalnym
magazynie Gaulajzes Golana, wyprodukowanym przez...
No, mi naprawdę jest trudno wypowiedzieć jakiekolwiek słowo, ponieważ jestem tak w szoku, że po tylu latach usłyszałem wreszcie...
Z kolejnym?
No, chyba zaowocował mój prezencik dla Piotra.
Co to było?
Na Dzień Kobiet wręczyłam Piotrowi słownik synonimów.
Brawo, brawo Ewa i brawo Piotr. Świetne postępy. Oczywiście produkcja Gaulajzes Golana to produkcja...
Klubu Polskich Nieudaczników.
W Berlinie.
A redakcja Gaulajzes Golana w niezmienionym składzie od lat.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Zapraszamy na kolejną odsłonę naszego jubileuszowego spotkania z historią. Jest to historia szczególna, bo...
Nasza.
I ostatnich...
100 lat.
Czyli 100 lat od ponownie odzyskania niepodległości Polski. I słusznie, no bo co taka niepodległa Polska byłaby niefajna. W dzisiejszej odsłonie zbliżamy się do lat późnych 30., wczesnych 40. To by oznaczało tak naprawdę...
W Europie i nie tylko szaleje wojna.
Ale wojna ma różne
oblicza.
Bo nie zapominajmy, że na wojnie to nie jest tylko...
Bitwy, walka.
To nie jest tylko heroizm, to nie jest tylko...
Bohaterstwo.
Bohaterstwo, to nie jest tylko oprawca i ofiara, ale też zawsze wojna to interes. No, interesy mogą być różne. To może być osobiste interesy w wojnie, może być interes biznesowy, czysto finansowy na przykład, może być jakiś interes wpływów. I o tych interesach dzisiaj będzie troszeczkę mowa. Dzisiaj wyjątkowa postać właśnie tej takiego innego oblicza wojny. Chodzi o Bartłomieja Wytrycha.
Zacznijmy od początku, czyli od urodzin naszego bohatera.
No, to nie jest proste,
dlatego że urodził się z takiego związku trudnego.
Nieformalnego.
Nieformalnego to też.
Jak się nazywa taki związek, gdzie nierówność jest tych stanów wyraźna?
No powiedzmy mezalians, tak się kiedyś mówiło. I to tutaj bardzo pasuje. Ojciec Konstanty von Dietrich spod Poznania, no należał do już takiej warstwy szlacheckiej, a mama, można ładnie powiedzieć, że była artystką, ale tak naprawdę, no cóż, występowała w cyrku jako kobieta ryba, ponieważ po pierwsze nie miała zbyt ładnej cery, a po drugie jedyne co potrafiła to wytrzymać pod wodą 5 minut i z tego żyła.
Hanna Wytrych, no i tutaj Bartłomiej Wytrych oczywiście dostaje nazwisko po mamie, gdyż związek Konstantego von Dietrycha i Hanny Wytrych nie mógł być zalegalizowany. Może jeszcze dodajmy, że ojciec, czyli Konstanty von Dietrich, zubożały szlachcic, ale tak naprawdę zajmując się kupnem, sprzedażem, ale też takim zbieraniem, kolekcjonowaniem.
No, metali szlachetnych.
Przede wszystkim złota. W 1900 roku Bartłomiej Wytrych przychodzi na świat. Tutaj on sam dokładnej daty nie znał, ponieważ jego narodziny odbyły się w warunkach, że tak powiem, mało uregulowanych. Wiadomo, gdzieś tam po drodze tego cyrku objazdowego. Ale sam świętuje i to naprawdę chyba pokazuje dużo takiej z jego cechy, jaki on był. Świętował swoje urodziny 1 kwietnia.
Czyli
no tak, no, żartowniś.
No już w przedszkolu zdradzał jakieś takie nieprzeciętne talenty.
No, po takich nieprzeciętnych rodzicach trudno się dziwić. Na pewno odziedziczył po mamie pewien talent, czy może nawet, jak to można nazwać, tak jeszcze bardziej...
To nawet nie jest talent.
Fenomen?
To jest coś takiego...
Coś nadprzyrodzonego,
tak,
prawda?
Tak, to były siły nadprzyrodzone. Proszę Państwa, on miał właściwości magnetyczne. Jego organizm odznaczał się tak wielką magnetycznością, że mógł na swoim ciele utrzymywać noże, klucze i nawet sztabki złota.
To po mamie. No, po tacie to oczywiście trudniej tutaj jakoś tak namacalnie... Co zostało mu po tacie? Wiemy, że potajemnie spotykał się z tatą w skarbcu Banku Polskiego. czyli po prostu no, skarbiec tak naprawdę narodu polskiego, w którym znajdowało się polskie złoto, taka rezerwa na trudne chwile. Wyobraźmy sobie tą sytuację, tak? Ojciec i syn, którzy no tak potajemnie przed całym społeczeństwem spotykają się w niesamowitym miejscu, w skarbcu państwa polskiego, wśród sztabek złota, około 100, może 200 ton złota towarzyszy im co 2-3 tygodnie w takim bardzo intymnym spotkaniu zakazane miłości ojca do syna.
A tam musiało być wspaniałe echo, tak, pomiędzy takimi sztabkami złota. Sztabkami.
Ale to echo myślę, że też miał duży wpływ na jego psychikę.
No i tutaj...
Słyszał głosy.
I tutaj sięgamy chyba do największego talentu.
Słyszał echo, nawet po wyjściu ze skarbca.
To echo podobno, znaczy on sam w swoich zapiskach, w listach do ojca to dokładnie opisuje, natomiast nie zapominajmy, że w jednym zdaniu mówi dokładnie: metal mówi do mnie. To znaczy ja bym to interpretował dzisiaj jako echo, natomiast może to być, jeżeli się zastanowimy, a jest cały dział nauki, który się
zajmuje tymi fenomenami.
No nie tylko to nie są tylko fenomeny, ale to też próba opisania świadomości przedmiotów martwych. I tutaj złoto jako taki szlachetny metal, a wiemy, że metale mają jednak w sobie taką dźwięczność, to takie napięcie i może to jest tylko moja wolna interpretacja, ale mi się wydaje, że on jednak komunikował z metalami. Że to nie tylko magnetyzm, tylko przyciąganie i odpychanie w jednym.
Wiadomo, każdy młody człowiek musiał zdobyć jakiś zawód. On się parał tymi metalami, no więc niejako matka pchnęła
właśnie.
Gdzie? Do ślusarza, na praktykę. Mhm.
Okazało się, że był w tym fenomenalnie dobry.
Mało tego, właśnie przez tą komunikację z metalami, także on naprawdę dobrze rozumiał, stwarzał rzeczy dotychczas niespotykane w tej branży. Potrafił łączyć metale w taki właśnie mezalians, metale, które zazwyczaj nie można było sparować. On te kombinacje jednak potrafił dokonać. Potrafił złączyć, ale też potrafił rozłączyć niektóre metale, które są stopami metali. Potrafił rozdzielić na ich pierwsze cząstki, składniki. No, fenomenalny ślusarz.
Dokładnie. Wystarczyło, że spojrzał się w tą dziurkę, bo sam zamek, tak? Jeżeli spojrzał się w zarys tej dziurki, on po prostu miał taką wybitną wyobraźnię przestrzenną, że już ten potrafił odwzorować. Czyli że to ten przymiotnik, którego użyłeś, fenomenalny do ślusarza, to chyba jest pierwszy raz w historii świata, że ktoś coś o ślusarzu tak mógł powiedzieć, prawda?
Mało tego, niektórzy z jego bliskich, nie było ich dużo niestety, twierdzą, że on zamki potrafił otwierać bez klucza. Szeptał coś, mamrotał, coś syczał.
Myślę, że to już są legenda. Fałszywe przekazy.
Może legendy, no. Ale jeśli legenda,
to bardzo możliwe.
Ale co on tak naprawdę zrobił dla Polski?
A teraz przed Państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór Państwu. W naszej audycji rozmowa z ciekawym człowiekiem, moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem przy odbiornikach jest pan Bartłomiej Wytrych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Wytrych, zanim przejdziemy do Pana z całą pewnością ciekawej osoby, proszę nam powiedzieć, dokąd Pan nas zaprosił, gdzie się znajdujemy?
To jest moja pracownia, mój skarbiec. Te sztabki złota, w sumie 33 tony, pomagają mi odpocząć, odprężyć się.
Ach, wspaniale. Jest pan największym kolekcjonerem złota w sztabkach. Skąd ta pasja?
Zaszczepili mi ją rodzice. Od ojca mam smykałkę do handlu metalami szlachetnymi, a od mamy szczególny talent. Człowiek magnes, tak na mnie mówią. Złoto się mnie trzyma, jakby było przyklejone. No samo na mnie wskakuje.
A jakie były pana początki?
Skromne. Moją pierwszą sztabkę dostałem w 1939 roku, od rządu polskiego.
1939?
Pod koniec. Wie pan, chodziło o złoto Banku Polskiego i rząd polski na uchodźstwie. Jakoś te rzeczy trzeba było skombinować. Przez dziwny zbieg okoliczności pomogłem otworzyć sejf w Warszawie. Zgubił się klucz albo ktoś go buchnął, no nie wiem.
I pan go otworzył?
Mam taką smykałkę do metalu. Jak czuję złoto, to nic mnie nie zatrzyma. A do tego jestem ślusarzem, słynnym z tego, że dorabiam klucze bez podkładki. Szczerze mówiąc, lubię te łamigłówki.
Za otwarcie skarbca Narodowego Banku Polskiego dostał pan sztabkę złota?
Tak. A właściwie skarbców.
Jak to?
Okazało się, że polskie złoto jest rozrzucone po kilku miastach Polski i kilkunastu miastach Europy. Do prawie wszystkich brakowało kluczy, albo nie pasowały. Moim zadaniem było jeździć rządowym pociągiem i po kolei otwierać sejfy. To była zabawa. Dopiero w Londynie się skończyło. Zebraliśmy niezłą sumkę. Do końca wojny rząd na uchodźstwie był zabezpieczony, również finansowo.
Niesamowita historia. Uratował pan polski rząd na uchodźstwie. Co się stało z tym złotem po wojnie?
Dziwna sprawa. Chyba gdzieś zaginęło. Ale nie dzielmy włosa na czworo. Ważne, że rząd przetrwał. Polska jest najważniejsza.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z państwem. Moim gościem przy mikrofonie był pan Bartłomiej Wytrych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Szczęść Boże i na zdrowie.
A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia.
No właśnie, rząd na uchodźstwie, nie? Ta prozaiczna część jakby życia, jakby ta codzienność wojenna, prawda, jest...
To ciekawe, Piotrze, dla ciebie operowanie złotem to jest codzienność. Naprawdę? No nie znałam cię od tej strony.
Codzienność nie, ale zobaczcie, ile właśnie oblicz ma taka wojna. Nie zdajemy sobie sprawy, że w tych wirach, w tej katastrofie musi być jeszcze coś lub ktoś, kto nad tym trzyma pieczę.
Organizuje to wszystko, zarządza, przewozi, logistyka jest niezmiernie ważna. No, ale o właśnie, tym się w ogóle nie mówi.
Ale interesy, czy to ropa, czy pieniądze, czy jeszcze jakieś wpływy, są naprawdę istotne w każdej wojnie. I czasami głośno się o tym nie mówi, ale to właśnie...
Tak, ja myślałem, że zawsze Bóg, honor i ojczyzna, to są powody.
No tak, oczywiście.
Bo to dobrze brzmi, a natomiast na przykład...
Złoto, plastik i ropa, i... tak już gorzej.
Na jakimś sztandarze, gdyby to było wyhaftowane, no to po prostu... Byłoby to śmieszne.
Co najmniej śmieszne. Z tym złotem to naprawdę ciekawa historia. Znaczy, ktoś musi trzymać rękę na tym wszystkim, na tych wszystkich historiach wokół wojny. No i to ten ktoś kosztuje oczywiście pieniądze. No to jest taki job jak każdy inny.
Ale właśnie gdzie jest to złoto?
Jest kilka teorii.
No właśnie nie wiadomo, gdzie jest, natomiast wiadomo, gdzie było. No, my wiemy, że już 4 września 1939 roku trzech oficerów Armii Polskiej stawia się u ówczesnego premiera i dostaje rozkaz zorganizowania rządu na uchodźstwie. Do tego rozkazu należy też zabezpieczenie finansowe tego rządu, czyli wyciągnięcie złota ze skarbca narodowego, z Banku Polskiego. I to złoto faktycznie jest...
zebrane do kupy, bo było w kilku różnych bankach. Między innymi w Lublinie, Warszawie, Krakowie.
No i też... teraz rodzi się pytanie, gdzie się podziało to złoto?
No właśnie, słuszne pytanie. To jest... I na to pytanie chyba nie mamy odpowiedzi.
Materiał na niezły film.
Natomiast mamy odpowiedź na pytanie, co się z nim działo. Zanim się zgubiło. Wyobraźmy sobie, że ten pociąg rusza faktycznie
zebranym złotem.
W pierwszych wagonach pierwszej klasy siedzi cały rząd, w drugich wagonach pierwszej klasy ministrowie, w trzecim wagonie
siedzą grubasy. Drugiej
klasy siedzi rodzina rządu i wszystko, co...
Oczywiście wagon restauracyjny.
Wagon restauracyjny, a później takie wagony już mniej komfortowe dla żołnierzy, którzy... trzymają pieczę nad ileś tam wagonów więcej. Nie wiemy ile, natomiast te 100 ton, 100 ton. Piotr, ile to będzie? 100 ton dzisiaj mniej więcej złota?
100 ton złota po obecnych cenach to jest prawie 4 miliardy euro.
4 miliardy euro w chruszcu jadą razem z tymi ludźmi na południe. Uciekałem z Polski w kierunku Rumunii, jako jedno z neutralnych państw powinno przyjąć Polskę. Nie przyjmuje, na granicy rumuńskiej dochodzi do
nieprzyjemnych jakichś perturbacji.
Przyjemnych i nieprzyjemnych zarazem, bo żeby chronić złoto, Rumunia internuje rząd polski, oddaje 3,8 tony złota. Dostaje ten rząd, żeby internowany
na swoje potrzeby
w hotelu.
No, żeby zapłacić za papierosy, chleb.
W międzyczasie Niemcy dowiadują się, że ten pociąg z polskim złotem gdzieś jest tam na terenie Rumunii. Ambasador Niemiec w Rumunii chce się dowiedzieć dlaczego i on jeszcze nic o tym nie wie. Premier mówi, okej, zbadamy to. To badania trwają 2 tygodnie, wystarczająco dużo czasu, żeby zorganizować dalszy przejazd tego pociągu do Jugosławii. Tam przepakowane zostaje to złoto na statek. Statek ma dopłynąć do Paryża, ale tam nie dopływa.
Bo jest za ciężki.
Po drodze coś już tam ginie, część już ładunku ginie, ale dopływa do Włoch. Tam jest przeładowywany na pociąg i drogą lądową dojeżdża do Francji. Właściwie do Francji Centralnej. Docel jest Paryż. Już tam, w różnych przebojach włosko-francuskich, rumuńsko-włosko-francuskich, konstytuuje się pierwszy rząd na uchodźstwie. Natomiast w tym momencie do Paryża wkraczają Niemcy i już wiadomo, że to złoto do tego Paryża dojechać nie może. Powstaje drugi rząd na uchodźstwie w Londynie. Ten rząd w Londynie prosi Brytyjczyków o pomoc, żeby złoto polskie z terenu Francji przewieźć albo do Ameryki, albo do Londynu, albo podzielić na Amerykę i Londyn. Złoto zostaje przetransportowane na statek. Statek rusza, ale ląduje w Maroko. Kolonia francuska. W tym Maroko
Znowu Francuzi kładą na nim łapę.
Tak. Jedzie pociąg przez Casablancę i Dakar na pustynię. Tam jakiś bunkier czy coś chroni to złoto przez 3 lata, w którym to czasie polski rząd próbuje dojść do tego złota. Dopiero po 3 latach udaje się w ogóle dowiedzieć, gdzie jest to złoto. I osoba, która przyjeżdża na miejsce i to złoto znajduje, wysłannik rządu, zaleca rozdzielenie tego złota na 3 części. Jedna część ma pojechać do Stanów Zjednoczonych, druga do Londynu, a trzecia gdzieś ukryta we Francji. Wiemy tylko tyle, że tylko ta londyńska dojeżdża na miejsce. Nie wiemy natomiast, ile to było, bo nie ma żadnego protokołu z tego i też nie wiemy, co się stało po wojnie z tym złotem.
No, bardzo ładna historia.
Dziw, że nie nakręcono do tej pory filmu.
Może powinniśmy zbierać fundusze na taki film, jakieś takie cegiełki.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduje się z Birmingham w Anglii, gdzie udało mi się dotrzeć do przewodniczącego niezwykle zasłużonej polskiej fundacji. Ale o szczegóły poprosimy już jego osobiście, jego ekscelencję.
Witam, redaktorku.
Tak, tak, mnie to już nic nie zdziwi. Panie prezesie, najstarsza i najbardziej zasłużona fundacja polska w Wielkiej Brytanii. Może na początek kilka słów o historii i jej początkach.
A początki naszej działalności sięgają początku lat 40. Tragiczne wydarzenia września 1939 roku, ewakuacja rządu przez Rumuniarz do Londynu.
A więc polityka, zakulisowe pertraktacje, budowanie sojuszy, a może nawet tajne i dramatyczne operacje szpiegowskie.
Nie do końca. My zajmujemy się mniej spektakularną stroną polityki, ale bez nas nic by nie funkcjonowało.
To szalenie ciekawe. Ale jak to, niespektakularne operacje, od których wszystko zależy?
No, tak jest. Tu chodzi o finanse. Bez pieniędzy nie ma polityki. Tego uczą w podstawówce, redaktorku.
Pierwsze słyszę. Zawsze myślałem, że najważniejszy jest idealizm. Ale do rzeczy. I w sieci.
Początki były trudne. O, jakie trudne. Funkcjonowanie rządu na uchodźstwie trochę kosztowało. Nawet jeśli czynsze w Londynie lat 40. nie były tak wysokie jak te teraz.
To jasne, ale o ile wiem, uratowano skarb narodowy, a przynajmniej jego część.
Tak, tak. Część. Na długo tego złota nie starczyło. To kosztowne hobby taki rząd na uchodźstwie. No i wtedy, teraz już nie wiadomo, kto wpadł na ten pomysł, wypuściliśmy cegiełki po 50 pensów i po 2 funty dla instytucji.
A, no tak, tak, takie karteczki. Coś jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Karteczki może nie. Znaczy, nie zupełnie, no. To były prawdziwe cegły, ale klinkierowe. 10 cegielni musieliśmy wybudować. W samym Brinkham stoją jeszcze 4.
No ale po co ludziom cegły?
To jest właśnie genialne, redaktorku. Oczywiście, że nikt ich nie odebrał, no. A my sprzedawaliśmy wagonami, firmom budowlanym, cegłę po cegle. No, pół Anglii wybudowano z naszych produktów. Muszę przyznać, zachówki to był niestety nie wywał, ale i tak, bez nas nie byłoby niepodległej...
Tak, tak, tak. Proste, a zarazem genialne. I tym optymistycznym akcentem oddaję głos do studia. Co się działo z nim po wojnie, prawda?
Bartłomiej Wytryk po wojnie?
Tak.
No tutaj losy są mało znane.
No bo w sumie ten cisi bohaterowie robią swoje i później
ja
się
myślę,
o nich zapomina.
Że on jest po prostu po wojnie gdzieś w Ameryce Południowej.
Może miał coś do ukrycia.
No może sztabki.
Tych kilka skrzynek, których brakuje w tym całym puzzlu.
Ja bym tutaj się nie dopatrywał jego roli w ginięciu złota, tylko raczej jego roli w pozyskiwaniu tego złota. No i był jednak bohaterem i tego nie możemy mu odebrać.
Masz natomiast, rację, to była taka zawiść z naszej strony.
Natomiast ja wiem, że on przesyłał kartki na adres swojej mamy, która niestety już w latach 70. Odeszła. Natomiast te kartki cały czas przychodziły jeszcze do połowy lat 90. i kartki z pozdrowieniami wysyłane były z całego świata. Tak naprawdę to tak wygląda, jakby on naprawdę cieszył się dobrym zdrowiem i był takim obieżeświatem. Może
jakimś
lubi...
jachtem pływał.
Może.
A może po prostu jeździł. Z plecakiem.
A może z plecakiem od samolotu do samolotu. Od plaży do plaży. Od miejsca.
Ja podejrzewam, że miał jakiś taki busik.
Rodzina Radziwiłł. W rolach głównych
matka Krystyna. Krysia.
Córka Agnieszka. Agnes.
Dziadek Hieronim. Hieronim.
Wiosna wisi w powietrzu. Ptaki śpiewają.
Dziadek się zakochał.
Albo karta mu dobrze poszła. Ty, chuchnij no.
Ani jedno, ani drugie. Rzucam w cholerę baby i hazard i w ogóle zmieniam styl życia, a wy razem ze mną.
Ciekawe. A można wiedzieć na jaki?
Będziemy teraz wiedli Van Life, czyli życie w drodze. Wieczna przygoda.
Dziadku, jesteś mega. Już nie mogę się doczekać moich fotek na Instagramie.
Na zdjęciach to wszystko ładnie wygląda, ale zrób trzydaniowy obiad, mając jeden garnek i wszędzie będzie tego piachu naniesione. Nie, o nie, ja się nie zgadzam.
Krysynka, ja tu jestem mężczyzną i już zdecydowałem. Wyprowadzamy się do Żuka.
A gdzie to jest? Gdzieś w Hiszpanii?
Nie, u nas pod blokiem zaparkowałem. Obok pojemnika na używaną odzież. Logistyczne planowanie.
Kupiłeś Żuka?
Nasz nowy dom.
To te złomy jeszcze jeżdżą? Skąd go w ogóle masz?
No, ze złomowiska. Ale spokojnie, jest w świetnym stanie. Wstawi się łóżka, na ścianach da się drewno, boazerie... I będzie luksusowo.
Najważniejsze są lampiony i cotton ball lights.
Tak. I wielkanocne zajączki na lusterkach. Bądźcie poważni. Święta za pasem, muszę ukisić żur i umyć okna. Naprawdę nie mam ochoty ani czasu na takie głupoty.
Chciałbym zaznaczyć, że w Żuku miałabyś mniej okien do mycia i tym samym więcej czasu na głupoty. Genialne, co?
Chyba tak? Nie wiem. Nie, no ja tu zaraz zwariuję.
Rodzina Radziwiłł.
Dla mnie Bartłomiej Wytrych, obojętnie co by nie pisali niektórzy z historyków po naszej audycji oczywiście.
A szczególnie prawicowych.
Albo i lewicowych.
Ekstremistów.
Dla mnie jest po prostu cichym bohaterem. Cichym bohaterem.
Ja myślę, że
polskiej historii.
Sporo ludzi, którzy ma dostęp do jakichś tam metali kolorowych, które gdzieś znikają, tak strasznie cisi są potem. W ogóle unikają
Kontaktu?
Kontaktu z innymi ludźmi.
Właśnie stąd pochodzi to powiedzenie.
Cichy bohater.
Że mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
To może oddajmy się w takim razie złotu i zakończmy tą audycję. Redakcja Gaulozy z kolana w składzie.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski życzą.
Dobrej nocy.
Dobranoc.
Dobranoc.
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz i przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz i przeżyć chociaż raz. Koniec.